Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18:10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16:10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Rozpoczynając naszą audycję tu w Toruniu, serdecznie pozdrawiam i witam naszego gościa. Jest nim ksiądz profesor Antoni Tronina, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witam serdecznie drogich słuchaczy, kochaną rodzinę Radia Maryja, jak zawsze mawiał niezapomniany świętej pamięci ksiądz Nagórny, którego chciałbym tutaj przywołać. I na początku, zanim przejdziemy do tematu czytań liturgicznych najbliższej niedzieli, chciałbym przypomnieć o formule tej audycji, tych rozmów niedokończonych, formule modlitewnej, szukając Słowa Bożego. Zauważyłem, słuchając w zeszłym tygodniu tej audycji, że czasem słuchacze może schodzą troszkę na tematy poboczne. Wywiązuje się niepotrzebnie jakaś dyskusja. Tymczasem lekcja divina polega na modlitewnym odczytywaniu tekstów liturgicznych. Będziemy je kolejno czytali, a później właśnie medytacja biblisty tu jest potrzebna po to, żeby wprowadzić w modlitwę. I właśnie ta część, gdzie słuchacze dzielą się swoimi przemyśleniami, powinna mieć taką właśnie formę modlitewną, która z kolei nas prowadzi do pewnego podsumowania, do pewnych wniosków już bardzo konkretnych i kończymy zwykle pewnym tekstem z Ojca Świętego, najczęściej branym. Zauważyłem, że czasem trochę schodzimy z tematu. Zeszłym razem pamiętam, że któraś z pań, może trochę niechcący, ale nazwała to, co mówi ksiądz prowadzący, mędrkowaniem. Tutaj nie chodzi oczywiście o jakąś ocenę, tylko pamiętajmy, że dzisiaj jesteśmy zalewani informacjami, które mają wprowadzić nieład, mają wprowadzić nieporządek w wewnętrznym życiu. Szatan, pamiętajmy, jest mistrzem w dzieleniu i dlatego unikajmy wszelkich takich form, które prowadzą tutaj do dyskusji, do dysputy, do jakiegoś zacietrzewiania się. To takie uwagi metodyczne, które będą nam bardzo przydatne na początku tej audycji. Już ksiądz profesor Witczyk zapowiadał, że wychodzi taka seria książkowa, właśnie Lectio Divina, już dwa tomy z tej serii wyszły, o Adwencie i o Bożym Narodzeniu, a teraz jeszcze cztery następne. One są wielką pomocą właśnie w tym, co tutaj czynimy, bo dają nam nie tylko teksty na każdą niedzielę, ale również właśnie taką medytację, łącznie z modlitwą, łącznie z pewnymi czytaniami pogłębiającymi. Bardzo też zachęcam do tej lektury i tak jak zawsze przypominam, że w tej chwili powinniśmy się skupić na czytaniach wziętych czy z Oremus, czy z Mszalika, czy z gazety niedzieli, czy z gościa niedzielnego. Mamy tyle różnych możliwości, żeby do nich sięgnąć. I bardzo ważna jest też ta oprawa modlitewna, żeby może płonąca świeca, może jakiś właśnie jakaś forma przypominająca nam tę obecność Pana Jezusa w tym Słowie. Ona nam będzie bardzo tutaj przydatna. Druga niedziela już okresu zwykłego nawiązuje do święta Epifanii, do Trzech Króli, do tego święta, które kończyło liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Ta tajemnica wcielenia nie kończy się tak gwałtownie właśnie świętem Trzech Króli, ale jest jeszcze rozwijana w następne niedziele. Poprzednia niedziela Chrztu Pańskiego i tak samo najbliższa niedziela, w której będziemy czytać perykopę o Kanie Galilejskiej. Już perykopę ze świętego Jana. Tutaj przypomnę na początku, że ta Ewangelia czwarta, Ewangelia świętego Jana, jest szczególnie duchową Ewangelią i nie wystarczy nam taka powierzchowna tylko jej lektura. Dlatego te uwagi egzegetyczne bardzo bym prosił, żeby nie były traktowane jako wymądrzanie się, tylko jako pomoc do wejścia w kontakt z żywym Słowem Bożym. Ewangelia świętego Jana będzie akcentowała pierwszy znak, jakiego Jezus dokonał po przyjęciu chrztu w Jordanie. I właśnie, żeby odczytać tę głęboką treść owego znaku na godach w Kanie Galilejskiej, Kościół proponuje nam czytać tę Ewangelię łącznie z proroctwem księgi Izajasza z rozdziału 62, wiersze 1-5. Proroctwo o zaślubinach Jerozolimy ze swoim królem. Posłuchajmy.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więc mówić o Tobie, więcej mówić o Tobie porzucona, o krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. Jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje.
Słowa proroka, któreśmy przed chwilą usłyszeli, należą do końcowej części tej księgi, która powstawała przez wieki. Ostatnia część już ukazuje perspektywę nowej rzeczywistości, jaka stanie się udziałem Izraela po powrocie z niewoli babilońskiej w końcu VI wieku. Ponieważ nie spełniły się oczekiwania ludu Bożego, tak jak sobie to Izraelici wyobrażali. Jakieś odrodzenie zapowiadane przez proroków wyobrażali sobie bardzo materialnie. Dlatego zaczęli wątpić o skuteczności Bożego Słowa i niestety wracać do dawnych grzechów, które były powodem niewoli. I właśnie prorok, nieznany z imienia, ale dołączony do księgi Izajasza, prorok tego okresu odczytuje na nowo orędzie wielkiego Izajasza, żyjącego 200 lat wcześniej, i ujmuje to orędzie Izajasza w formę wizji końca czasów. Podejmuje zwłaszcza temat odrodzenia przymierza Jahwe z narodem, przedstawionego w obrazie małżeństwa. Na pierwsze miejsce w jego wyroczniach wysuwa się jednak zapowiedź bliskiego już sądu Bożego, a tym samym perspektywa odrodzenia więzi Boga z narodem przesuwa się na czasy ostateczne. Według zapowiedzi proroka sąd Boży niesie jednak ze sobą pewien element nadziei, bo właśnie ta nadzieja będzie charakteryzować miłosierny akt zbawczy Boga, który wszystko odnowi, gruntownie odnowi, stworzy nowe niebo, nową ziemię. Tak więc sąd Boży jest nieodzownym warunkiem przyszłego zbawienia. Otóż Jerozolima, czy Syjon, to jest ta góra, na której stanęła świątynia, Jerozolima uosobiona niejako na mocy zbawczej interwencji Jahwe, ma otrzymać nowe imię. Nie będzie już więcej pogardzana przez pogan, ale stanie się ponownie oblubienicą Boga, małżonką Jahwe. Będą do niej pielgrzymować narody, żeby tam na Syjonie poznać jedynego Boga. I dla zobrazowania faktu nowego przymierza prorok posłużył się symboliką imion dawnej Jerozolimy i tej nowej, odnowionej, ostatecznej, wiecznej. Dawniej nazywała się opuszczoną i spustoszoną, a teraz Bóg ją nazwie moje upodobanie, poślubiona. A więc symboliczne imiona, które przypominają zapowiedzi nowego przymierza, jakie spotkaliśmy nieco wcześniej u proroka Jeremiasza w 31 rozdziale. To nowe przymierze to nie tylko układ oparty na prawie i sprawiedliwości, ale jakaś bardzo ścisła więź miłości Boga do swojego ludu. Więź tak ścisła, osobista Jahwe z Jerozolimą. Ona dowodzi, że Bóg stanie się zapowiadanym Emanuelem z Księgi Izajasza. Ponadto pewne aluzje mesjańskie, jakie tutaj żeśmy słyszeli, więc będziesz koroną w mojej dłoni, królewskim diademem, to wszystko sugeruje, że oblubieńcem Syjonu będzie ktoś różny od Jahwe, ale zarazem bardzo mu bliski. Właśnie mesjański król. Prorok przesuwa akcent z osoby Jahwe, oblubieńca, na oczekiwaną przez naród postać Mesjasza, króla, który będzie synem Dawida i stanie się pośrednikiem nowego przymierza pomiędzy Bogiem a ludem wybranym. Może tyle tego wprowadzenia w pierwszy tekst. I teraz przeczytajmy i krótko skomentujemy drugie czytanie z księgi, z listu świętego Pawła do Koryntian. Może sobie odszukajmy rozdział 12, wiersze od 4 do 11.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra, świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
Dlaczego Kościół nam właśnie takie czytanie z listu świętego Pawła łączy z proroctwem o ostatecznych zaślubinach Jerozolimy z Bogiem, z Mesjaszem? Otóż święty Paweł w tym 12 rozdziale swojego listu do Koryntian mówi już o charyzmatach i dzięki temu pozwala nam pogłębić chrześcijańskie rozumienie proroctwa Izajasza. W swojej nauce, którą rozwinie jeszcze w następnych rozdziałach, sławny 13 rozdział będzie o miłości i potem w 14 rozdziale podsumowuje pewne zasady korzystania z charyzmatów. W tej swojej nauce o różnych darach łaski święty Piotr i święty Paweł nawiązuje do proroctwa o duchowym wyposażeniu Mesjasza, słownego proroctwa z 11 rozdziału Izajasza. Duch Pański spocznie na mnie. Siedmioraki duch, siedmiorakie dary. Ty darzysz łaską siedemkroć. A więc ten sam duch, który Jezusowi towarzyszył podczas Jego ziemskiej misji, teraz jest udzielany wszystkim członkom Kościoła. Paweł mówi, dla wspólnego dobra. Charyzmaty są nam udzielane dla wspólnego dobra, dla budowania, nigdy dla dzielenia. Kościół, który jest oblubienicą Chrystusa, uczestniczy w tych darach, jakich niegdyś Duch Święty udzielił Jezusowi podczas chrztu w Jordanie, to co czytaliśmy w poprzednią niedzielę. To są jak gdyby ślubne dary, jakich oblubieniec Mesjasz udziela swojej oblubienicy Kościołowi. Wspaniałe dary, o których mówi apostoł, mają służyć budowaniu wspólnoty i prowadzą do pełnej miłości. Tutaj się zatrzymamy. Więcej nie chciałbym tego tekstu rozwijać, natomiast dłużej zatrzymamy się nad tą cudowną, niezmiernie głęboką Ewangelią o Kanie Galilejskiej.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina? Wtedy matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, Nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
Przechodzimy do najgłębszego tekstu i najważniejszego w tych czytaniach liturgicznych najbliższej niedzieli. To jest drugi rozdział, początek drugiego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Już w starożytności nazywano tę Ewangelię duchową, czy symboliczną. Duchową w tym sensie, że możemy ją odczytać tylko napełnieni Duchem Świętym. Inaczej jej nie zrozumiemy. Dlatego zawsze radzimy przed taką medytacją wezwać Ducha Świętego, choćby najprostszym, krótkim wezwaniem: przyjdź Duchu Święty, napełnij nasze serca, rozpal ogniem Twojej miłości. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie poprosimy Ducha Świętego, zostaniemy na powierzchni wydarzeń. Nie wejdziemy w głąb. Dlatego nam Kościół Matka podsuwa dzisiaj do refleksji najpierw te dwa czytania. Jedno z proroka Izajasza, drugie ze świętego Pawła, żeby dopiero w świetle tych czytań głębiej zrozumieć, co się właściwie wydarzyło na weselu w Kanie. Ewangelista nazywa to wszystko znakiem. Pierwszy znak, jaki uczynił Jezus. A więc nie tyle chodzi tutaj o samo wydarzenie. Nie da się go niejako zarejestrować na taśmie filmowej. Sam cud przemiany wody w wino jest czymś, rzeczywistością o wiele głębszą. Chodzi tutaj o jego funkcję symboliczną. Jezus tutaj objawił swoją chwałę. Tak kończy ewangelista. I uwierzyli w niego jego uczniowie. A więc to wszystko, co się tam dokonało, miało wzbudzić wiarę uczniów. Czyli nie nowożeńcy sami są tu najważniejsi, nie znamy nawet ich imion. Bardziej starosta weselny, a najbardziej sam Jezus. On jest na pierwszym miejscu. Tekst dotyczy więc radykalnej odmiany sytuacji. Na początku była mowa o braku wina, na końcu tego wina jest pod dostatkiem i to jak najlepszej jakości. Kto to wszystko sprawił? Kto zachował dobre wino aż do tej pory? Pytamy. Starosta uważa, że to uczynił pan młody i zwraca się do niego z gratulacjami. Ale słudzy wiedzą, że to nie tak, że to Jezus zachował dobre wino na koniec. Czytelnik zaczyna się więc domyślać, że to Jezus przejmuje funkcję pana młodego jako Mesjasz czasów ostatecznych. To, co zapowiadał prorok, staje się rzeczywistością. Kiedy czytamy Ewangelię świętego Jana od początku, to już w pierwszym rozdziale Jan zauważa, jak to Andrzej odkrył tajemnicę Jezusa i idzie do swojego brata, do Szymona, Piotra: znaleźliśmy Mesjasza. A więc ta tajemnica odkrywania Bożego wysłannika stopniowo się tutaj będzie pogłębiać. A więc opowiadanie o godach w Kanie trzeba czytać na głębszym poziomie, jako przejście od starego do nowego przymierza. Przecież prorocy mówili o przymierzu z Bogiem, właśnie posługując się obrazem wesela. Czy to Izajasz w 54 rozdziale, czy chociażby właśnie ten tekst dzisiaj czytany. Przymierze z Bogiem, na którym właśnie jak gdyby wesele, na którym będzie obfitość wina. Amos czy Joel mówią o tych ogromnych darach, obfitości, strumieniach niejako wina, oliwy, moszczu. Nowy Testament tak samo będzie mówił o uczcie weselnej oblubieńca, a tym oblubieńcem jest sam Jezus. Czy mogą się goście weselni smucić, pościć, kiedy Pan młody jest z nimi? Jezus sam używa tego porównania. A potem u świętego Mateusza w 22 rozdziale cała przypowieść o godach weselnych, które Ojciec, Król Niebieski przygotował dla swojego Syna. A więc skoro jest to opowiadanie symboliczne, to również w ten sposób musimy czytać dalsze szczegóły narracji, opowiadania. Stągwie kamienne. Co to znaczy? Ich przeznaczeniem były rytualne żydowskie oczyszczenia. Stągwie są więc symbolem Starego Testamentu, świata judaistycznego, rytuału. Tam najważniejsze były kamienne tablice prawa i rytuał oczyszczeń. Żydzi uważali to Stare Przymierze za instytucję niezmienną, jak gdyby skamieniałą. Natomiast ewangelista podkreśla niedoskonałość dawnych przepisów. Jezus przyszedł je wypełnić, nie znieść, ale wypełnić treścią, nowym winem. Na razie stągwie są puste, a na weselu brakuje wina. Na razie jeszcze jego godzina nie nadeszła. Tą godziną, według Ewangelii 4 świętego Jana, godziną Jezusa jest Pascha. W miarę jak zbliżamy się do drugiej części tej księgi, już w 12 rozdziale, potem zwłaszcza w 13, Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina, dokonuje właśnie tych czynności symbolicznych na ostatniej wieczerzy. I zapowiada, że Syn Człowieczy zostanie otoczony chwałą. Kiedy? Właśnie kiedy z Jego boku wypłynie krew i woda. Czyli zapowiedź Paschy jest uwydatniona poprzez te symbole przemiany najpierw wody w wino, a później to wino jest zapowiedzią krwi Chrystusa na ostatniej wieczerzy. Jak samo zapowiedź Paschy możemy dostrzec w takim charakterystycznym zwrocie, że to się dzieje trzeciego dnia. To już jest zapowiedź tego zmartwychwstania, trzeciego dnia zmartwychwstał. I to jest również nawiązanie do wydarzeń paschalnych Starego Testamentu. Niegdyś, to jest Księga Wyjścia, Bóg przekazał Mojżeszowi tablice prawa, kamienne tablice, właśnie trzeciego dnia, kiedy Izrael zapewnił: uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Wyjścia, rozdział 19. Tutaj mamy te same słowa, tylko już w ustach Maryi. Matka Jezusa mówi do sług: uczyńcie wszystko, co On powie. Czyli Maryja reprezentuje tutaj Matkę Syjon, tę symboliczną postać, uosobioną Jerozolimę, która zachęca swoje dzieci do posłuszeństwa Jezusowi jako Panu. A więc można sądzić, że opowiadanie o godach weselnych w Kanie korzysta świadomie z symboliki Starego Testamentu, żeby ukazać Jezusa na początku Jego drogi ku wypełnieniu swojej misji trzeciego dnia. Trzeciego dnia będę w Jerozolimie. A więc Kana Galilejska jest dopiero początkiem tej drogi, którą Jezus stopniowo będzie objawiał z pomocą dalszych znaków. W Janowej Ewangelii 7 jest takich znaków. Tu mamy mowę o pierwszym w Kanie, drugi również w Kanie, a potem coraz bardziej już w Jerozolimie one się będą objawiały. Ostatnim znakiem będzie wskrzeszenie Łazarza, zapowiedź jego zwycięstwa nad śmiercią. I teraz możemy dokonać głębszej medytacji, już przyglądając się kolejnym wersetom tego tekstu, drugiego rozdziału. 12 wersetów z tego rozdziału czytamy. I można podzielić całą tę scenę na takie dwie odsłony. Pierwszych 5 wersetów, podmiotem jest tutaj Maryja, była tam Matka Jezusa. Zauważmy, nawet nie Jezus jest tu najważniejszy, ale Maryja. Ona jest podmiotem. A Jezus jest tylko jednym z zaproszonych razem ze swoimi uczniami. Natomiast w drugiej części, od wiersza 6, ciekawa rzecz, podmiotem są kamienne stągwie. Było tam 6 stągwi kamiennych. Najpierw była tam Matka Jezusa, a potem było tam 6 stągwi. Jezus i uczniowie, jak powiedziałem, są tutaj tylko zaproszonymi, ale na końcu to właśnie Jezus stanie się jak gdyby gospodarzem całego tego wydarzenia. Czyli Maryję możemy tutaj nazwać zapowiedzią Izraela wiernego, jak gdyby prototypem tej wspólnoty, która zaczyna się dopiero rodzić, wspólnoty wiary Nowego Testamentu. Izrael, który żyje w oczekiwaniu na Mesjasza. W Maryi to oczekiwanie całe jest modlitwą. Zauważmy, że ona nie prosi, niczego nie wymaga od Syna, jak sobie nieraz powierzchownie tłumaczymy, tylko stwierdza stan faktyczny. Podchodzi i dyskretnie szepce mu do ucha, nie mają wina. I Jezus w odpowiedzi posłużył się też biblijnym zdaniem ze Starego Testamentu, takim tajemniczym, co mnie i tobie dosłownie. To zdanie w ustach Dawida, w ustach postaci starotestamentalnych wyraża często dystans, ale niekoniecznie odmowę. Maryja tutaj jest ukazana jako Matka Jezusa. A jednak, to też zdumiewające w tej Ewangelii, Jezus nazywa ją niewiastą. I dodaje, niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. W tym tłumaczeniu, jakie mamy w liturgii, jest to forma zdania pytającego, czyż jeszcze nie nadeszła. Ale można tak przetłumaczyć, ale wyraźnie Jezus chce pokazać, że jego godzina dopiero nadejdzie w ostatnim tygodniu jego misji ziemskiej. Jeszcze nie nadeszła. Czyli Jezus objawia się tutaj cały pochłonięty swoją misją. Jeszcze jej spełnienie nie nadeszło. A pomimo to Jezus postanawia uprzedzić spełnienie tej misji. Spełnienie poprzez znaki i właśnie Matkę swoją włącza w dzieło zbawienia. To właśnie wyraża zmiana imienia, tak jak mieliśmy w księdze proroka Izajasza, zmianę imienia Jerozolimy z porzuconej, wzgardzonej na poślubioną, na umiłowaną. Tak samo Jezus mówi do swojej matki tajemniczym tytułem niewiasto. Jest to tytuł, wiemy, z Księgi Rodzaju, z trzeciego rodzaju. Niewiasta, która zmiażdży razem ze swoim synem, zmiażdży potęgę węża szatańskiego, nieprzyjaciela. Ona stanie się matką wielu dzieci. Matką wierzących. A godzina Jezusa będzie odtąd również godziną niewiasty. Na ostatniej wieczerzy Jezus wypowiada takie tajemnicze też słowa: niewiasta, gdy rodzi, boleje, bo nadeszła jej godzina. Ale gdy już urodzi dziecko, ten ból zamienia się w radość, że się człowiek na świat narodził. To wszystko są zapowiedzi jej współudziału w męce, jej obecności na Kalwarii. I Maryja dobrze zrozumiała Jezusa, bo natychmiast spełnia Jego wolę. Tu się zaczyna druga część tego opowiadania. Maryja przechodzi niejako od Starego do Nowego Testamentu. Idzie do sług. Słudzy są jeszcze symbolem Starego Przymierza. I zachęca ich do posłuszeństwa Jezusowi. Cokolwiek by wam powiedział, uczyńcie. Tak właśnie niegdyś Mojżesz na Synaju zachęcał lud. Uczyńcie, cokolwiek wam powie. I Jezus przyjmuje jej misję i teraz przechodzi do działania. Teraz On staje się podmiotem już w dalszej części opowiadania. A ona wycofuje się z akcji, bo już swoje zadanie spełniła. Jeżeli słudzy uwierzą w Jezusa, to ona stanie się matką ich wiary. I zaczyna działać sam Jezus jako oblubieniec, jako ten, który przychodzi zaślubić ludzkość Bogu, przychodzi w Jego imieniu jako Emanuel. Dostrzega najpierw puste stągwie kamienne, symbol starego rytuału, i mówi do sług zdumiewające słowa. Każde właściwie zdanie w tym fragmencie Ewangelii nas zdumiewa, powinno zdumiewać, powinno napełniać zachwytem, a ten zachwyt powinien budzić wiarę. Napełnijcie stągwie wodą. Przecież nie o wodę Maria prosiła, nie o tym mówiła, tylko mówiła, że wina brakuje. I popatrzmy, jaka heroiczna wiara musiała być u tych właśnie sług tajemniczych, anonimowych. Jeżeli oni ośmieszą się, to stracą pracę, zostaną po prostu wyrzuceni z pracy. Zaniosą wodę na stoły weselne. A jednak ich posłuszeństwo jest pełne. Napełnili je aż po brzegi. To jest znak obfitości, wypełnienia dawnego prawa. To już nie woda, jak się okaże, ale najlepsze wino godów mesjańskich. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi: nikt, kto skosztował starego wina, nie chce nowego, bo mówi, stare jest lepsze. I tutaj również starosta weselny powie do pana młodego: każdy stawia najpierw dobre wino, a potem gorsze, jak już się napiją. A tu Jezus odmienił sytuację. On daje wino najlepsze. To jest początek nowego. Taki znak tego, co nastąpi razem z nadejściem Jego godziny. Wtedy, na ostatniej wieczerzy, Jezus poda swoim uczniom kielich i powie: to jest moja krew przymierza, wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. A więc trzeciego dnia wino stanie się krwią przelaną, która wytryśnie z przebitego boku Chrystusa, wyniesionego do chwały na krzyżu. W Janowej Ewangelii ukrzyżowanie nazwane jest wywyższeniem Jezusa do chwały. A więc symbol ustąpił przed rzeczywistością. Jak śpiewamy w pieśni eucharystycznej, niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Oczywiście to jest dopiero początek Jezusowej ziemskiej misji, jeszcze 3 lata przed Nim. I jeszcze wiele czasu upłynie, zanim uczniowie to wszystko zrozumieją, co się tutaj dokonało na weselu w Kanie. Ale tu dokonał się pierwszy krok. Jezus objawił tym znakiem swoją chwałę i uwierzyli weń uczniowie Jego. Stare rytuały, stare obrzędy ustąpiły przed nowością życia w Chrystusie. I ta droga, jaką teraz podejmie Maryja i uczniowie, idąc dalej do Kafarnaum, to jest początek wspólnej drogi. Wiara Kościoła to jest właśnie wspólne wędrowanie, pielgrzymka wiary pod przewodem Matki Najświętszej, przewodem samego Jezusa. Tak jak idziemy w pielgrzymce na Jasną Górą. Na przodzie jest krzyż, obraz jasnogórskiej Pani, a potem dopiero wszyscy pielgrzymi. To jest dla nas zachęta, jeżeli chcemy wejść w misterium Chrystusa, idziemy za przewodem Matki Najświętszej. W Kanie była Maryja, Matka Jezusa, na początku Jego ziemskiej misji i podobnie będzie ona obecna u progu misji Kościoła. Dzieje apostolskie zaczynają się wzmianką, że na modlitwie we Wieczerniku zgromadzeni są apostołowie razem z Maryją i z niewiastami. A więc nie można rozpocząć misji bez Maryi. Nie można jej wypełnić bez przyjęcia tej rady, jaką dała sługom. Cokolwiek On wam powie, to czyńcie. Czyli opowiadanie o godach objawia nam Jezusa, ukazuje drogę wiary. Na tej drodze towarzyszy nam Maryja, ją też spotkamy w momencie kulminacyjnym godziny Jezusa na Kalwarii. To wprowadzenie, takie przedłużone, ale celowo, ma nam posłużyć do medytacji. Jeszcze raz przypominam, że te nasze rozmowy teraz, niedokończone na pewno, będą bardziej modlitwą niż jakąś dyskusją, bo przecież na pewno nie o dyskusję tutaj chodzi. Postarajmy się właśnie w formie modlitewnej ująć to, co jest istotą czytań liturgicznych na najbliższą niedzielę.
Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do wzięcia udziału w audycji. Słuchając Słowa Bożego, dzielimy się tym, co to Słowo wywołało w naszych sercach, a więc numery telefonów do naszego studia w Toruniu 056 to kierunkowy, 655 23 55 dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, numer telefonów 655 23 56 to numer dla naszych słuchaczy z Polski Południowej. Z zagranicy prosimy, by nasi słuchacze wybierali najpierw kierunkowy 004856, to kierunkowy dla naszych słuchaczy z Europy. Ze Stanów Zjednoczonych jest to 011-4856 i następnie 655-23-33 lub 655-23-66. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, niepokalanie poczęta.
Teraz i zawsze.
Maria z Niemiec. Ja chciałam powiedzieć o Kanie Galilejskim, że to był pierwszy cud Jezusa dokonany właśnie w Kanie Galilejskiej. Jednocześnie ten cud był znakiem hojnej miłości do nowożeńców rozpoczynających nowe życie rodzinne. I tak jak ktoś pragnie okazać swoją przyjaźń czy swoją miłość drugiemu człowiekowi, to nie liczy się, ile daje i nie kalkuluje. I właśnie tym bardziej Bóg, on zawsze daje z nadmiarem i szczodrą ręką. Mówiąc, jak sobie przypomnimy słowa, ja przyszedłem, aby życie mieli i mieli je w obfitości. Jest to Jan 10:10. I Jezus jest objawieniem w całej pełni nieskończonej miłości Boga do człowieka. Zawsze obdarowuje nas lepszym winem od tego, jakiego się spodziewamy, jakie sami możemy wytworzyć. I to jest właśnie obraz tej Kany Galilejskiej. W dwóch przypowieściach Jezus przypomniał prawdę o hojnej miłości Boga do człowieka. Bez kalkulacji, między innymi, jak sobie przypomnimy, postępuje Samarytanin, który po prostu, to jest w Ewangelii Łukasza 10:29-37, który nie licząc nakładów, wszystko czyni, by uratować życie człowieka poranionego przez zbójców. Podobnie postępuje ojciec syna marnoprawnego, to jest Łukasz 15:11-32, który przyjmuje z miłością i szczodrze obdarza swego syna, chociaż ten zasługuje na karę, bo jest synem marnotrawnym. I nauka, która płynie z cudownej przemiany wody w wino, już pierwsi chrześcijanie rozumieli jako objawienie miłości Boga do człowieka, które jest jednocześnie wezwaniem do wspierania każdego znajdującego się w potrzebie człowieka. Więc bądźmy jako chrześcijanie szczodrzy, tak jak szczodry jest względem nas Jezus i Jego Ojciec Niebieski. Matka, Jan Ewangelista w swoim Ewangelii o weselu w Kanie używa słów: zróbcie wszystko, co wam powie mój syn. Te słowa przypominali nam niejednokrotnie kardynał, między innymi prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. I po prostu my jako chrześcijanie napełniajmy wodą powszednich uczynków nasze życiowe stągwie, aby z radością odkryć jej przemianę w wyborne wino.
Tak, dziękujemy
i
bardzo.
I chciałam jeszcze zacytować, jeśli ksiądz pozwoli, tak, głos ojców Kościoła, a mianowicie święty Efrem, jest to rok 373 po narodzeniu Pana Jezusa. Jezus przemienił wodę w wino, aby pokazać, jak dokonało się Jego poczęcie i narodzenie. Przywołał 6 naczyń, aby dały świadectwo jednej dziewicy, która Go wydała na świat. Naczynia poczęły i wydały na świat, wbrew ich naturze, nowe wino. I już więcej taki cud w nich się nie wydarzył.
Bardzo dziękujemy pani.
Dziewica poczęła i wydała na świat Emanuela. I już więcej nie poczęła. Wydanie na świat przez naczynia zmieniło małość, wielkość, oszczędność w obfitość, wodę ze źródła w słodkie wino. Przepraszam bardzo, trochę przykro jest, że cytuję te słowa ojca Kościoła. Ktoś mi włazi w ogóle ten. Chciałam powiedzieć, że słowa, które usłyszałam u księdza, to tłumaczenie w ogóle tej Ewangelii, po prostu uważam jak gdyby bardzo takie zjudaizowane, ponieważ nawet medytacja, proszę księdza, to też nie jest słowo polskie, tylko zaczerpnięte z religii hinduskich. My po prostu rozważamy.
Proszę pani, może ja już, ponieważ tam następni słuchacze jeszcze chcieli się włączyć.
Ja wiem, ksiądz rozpoczął dzisiaj swoją właśnie katechezę jak gdyby poraniony tym, co się wydarzyło na katechezie poprzedniej.
Tak, właśnie.
Ta katecheza nawet
cieszę się,
nie jest
pani się odezwała.
W internecie, pragnę zauważyć.
Cieszę się.
Było na tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, że właśnie pani się odezwała, chociaż nie wiedziałem, że będzie. To bardzo, bardzo piękne. Więc o to chodzi, proszę pani, że medytacja nie jest hinduskim słowem, to jest słowo łacińskie, prawda? I właśnie znaczy to wchodzenie w głąb tekstu, tekstu biblijnego. Dziękuję też za ten fragment świętego Efrema. Syryjscy ojcowie Kościoła bardzo dobrze odczytują Pismo Święte, bardzo głęboko, właśnie w tym duchu semickim. I to, że sięgamy do tej właśnie tradycji semickiej, żydowskiej czy syryjskiej, to nie jest żadnym minusem, tylko właśnie jest sięganiem do źródeł. Otóż święty Efrem tak pięknie właśnie mówi, że Pismo Święte jest niewyczerpane w swojej głębi, jest jak gdyby taką studnią, której nie wyczerpiemy od razu, i mówi: daremno byłoby stać przed studnią i płakać, że nie udało mi się jej od razu w całości wyczerpać. Bo mówi: dziękuj Panu Bogu, bo będziesz jeszcze tu musiał wielokrotnie przychodzić i za każdym razem otrzymasz strumienie wody żywej. Może dopuśćmy jednak następnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję Ci, Panie Jezu, że zechciałeś poślubić lud i w ten sposób staliśmy się nowym, wybranym Twoim ludem. Ci, którzy za Tobą, których poślubiłeś i którzy przyjęli Twój znak, Twoje imię, którzy się ochrzcili, staliśmy się Twoim ludem wybranym i tworzymy dzisiaj niebieskie, zaczątki niebieskiego Jeruzalem, które w pełni objawi się dopiero w chwale Bożej w niebie. Dzięki Ci, Boże, za to, że jesteśmy i Twoimi dziećmi, i jesteśmy Tobie poślubieni. Bóg zapłać za katechezę.
Bóg zapłać też za tę modlitwę. Właśnie na to czekam cały czas, żebyśmy umieli Boże Słowo przedłużyć w medytacji modlitewnej. Największym darem i największym objawieniem tej właśnie Ewangelii jest to, że my mamy udział w chwale. Jezus objawił swoją chwałę, jak gdyby swoją, przechodząc już teraz do tego wypełnienia w Nowym Testamencie, Bóg swoją oblubienicę, wspólnotę Nowego Przymierza chce wpisać na zawsze w swoją chwałę. Będziesz przedziwną koroną, będziesz diademem królewskim w moich rękach.
Mamy kolejnego słuchacza, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawia Robert z parafii Miedna. Pozdrawiam wszystkich ojców, wszystkich słuchających. Tutaj nasuwa mi się taka refleksja odnośnie przemienienia wody w wino w stągwiach, które służyły do oczyszczeń właściwie. Może to jest taka moja subiektywna, znaczy moja tylko taka refleksja, właściwie może być to moja interpretacja, mogę się mylić, ale Jezus tak jakby do nas powiedział przez Maryję Matkę. Matka jest osobą najbliższą. Napełnijcie swoje umysły czystą wodą, czyli czymś podstawowym, czymś pierwotnym, a ja przemienię to w wiarę. W dzisiejszych czasach możemy się o tym przekonać, że jest to niezwykle trudne, aby tak umysł, który jest poddawany takim manipulacjom różnego rodzaju, napełnić czystą wodą, elementem pierwotnym, który może zostać przemieniony w wiarę i człowiek dzięki temu może zyskać pełnię swojego człowieczeństwa, dojść do źródła, odzyskać spokój wewnętrzny, odzyskać wiarę prawdziwą w Chrystusa, zacząć Go szukać na nowo, zacząć Go ciągle szukać, odkrywać. Ja to tak na przykład odbieram, bo można to różnie odbierać. Ja myślę, że słuchający mnie odbiera, każdy na swój sposób to odbiera. Natomiast Jezus mówi, weźcie najpierw na początku to, co jest podstawowe. Napełnijcie siebie, swój umysł, a potem z waszego napełnienia ja uczynię cud. Będziecie zdolni robić rzeczy wielkie, ale jednocześnie mówi, nie będzie to proste, bo potem jest przecież uwielbienie Jezusa, powitanie, Jego gloria i tak dalej, ale potem jest Wielki Piątek. Ale na końcu tego wszystkiego jest i Niedziela Zmartwychwstania. Także no my jako katolicy chrześcijanie powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Trudno jest napełnić się dzisiaj, w dzisiejszych czasach liberalizmu czystą wodą, swój umysł.
Tak, tak. Bardzo dziękujemy też za tą właśnie refleksję, bardzo
ja
ważną.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Więc przypomnę, że właśnie ta forma medytacji, jaką tutaj praktykujemy w Radio Maryja, lekcja divina, polega na tym, żeby od naszego medytowania tylko umysłem, żeby dochodziło do coraz większego zachwytu, do coraz większego zdumienia nad Bożym Słowem, a ono prowadzi nas do modlitwy. Jeszcze nie umiemy się nauczyć tak modlitewnie, jak to właśnie poprzedniczka ładnie to zrobiła, żeby naszą refleksję rozumową przemieniać w modlitwę, przemieniać w uwielbienie Pana Boga. W każdym razie temu ma służyć to ćwiczenie, jakie niewątpliwie tutaj podejmujemy, poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez medytację do modlitwy, a ona ma prowadzić do kontemplacji, do całkowitego zanurzenia w Bożym Słowie, do udziału w chwale, jaką nam Jezus przygotował.
5 minut po godzinie 19:00 trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Antoni Tronina, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja skłoniło mnie do włączenia się tutaj w katechezę i w rozmowy po katechezie takie osobiste przeżycie związane z tym fragmentem Ewangelii Świętego Jana, która jest mi bardzo bliska, ponieważ kiedyś otrzymałam ją w czasie spotkania modlitewnego jako proroctwo dla siebie. I po prostu odpytałam to w ten sposób, że moje zaangażowanie w Kościele, praca z młodzieżą jest jakoś tak doceniana przez, czy potrzebna, czy podoba się Panu Jezusowi i dlatego te moje skromne wysiłki po prostu jakby uświęca. A przecież to wino potem jest w czasie Eucharystii przemieniane w krew Pana Jezusa, więc zrozumiałam, że te moje skromne wysiłki są jak gdyby, no może nieskromnie, ale miłe Panu Jezusowi i po prostu, że jest to dobry taki kierunek. A dzisiaj, słuchając katechezy takiej pięknej, głębokiej, zrozumiałam to jeszcze całą symbolikę i znaczenie tego fragmentu. I to mnie także zbudowało, ucieszyło i uradowało. I dziękuję Panu Jezusowi, dziękuję Ci Panie Jezu za to, że jestem potrzebna, że mnie potrzebujesz, że spoglądasz na mnie wierzę, że spoglądasz na mnie z miłością. I jest to dla mnie taka wielka radość.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków, amen. Nie bójmy się właśnie zakończyć modlitewnie. Właśnie o to cały czas tutaj chodzi. Mamy taką szczególną okazję w Radio Maryja. Jest radio właśnie Matki Najświętszej przecież. I ona nam tutaj dzisiaj w sposób szczególny towarzyszy. Ona chce nas nauczyć modlitwy. Właśnie poprzez tę medytację. Czyńcie cokolwiek mój syn wam powie. I nie bójcie się, że nieraz to przerasta zdolności rozumu. Wyraźnie dzisiaj Matka Boża to mówi tym sługom na weselu. Nie wszystko mieści się w rozumie. Pismo Święte zawiera prawdy o wiele głębsze niż rozum ludzki może je wyczerpać. Fides et ratio. Przede wszystkim wiara, a później dopiero rozum tę wiarę ma uzupełniać. Więc dziękujemy Pani za to piękne też świadectwo i właśnie za tę modlitwę, która no, jest dla nas też jakąś nauką, jak powinniśmy tę lekcję divina, to boskie czytanie, jak powinniśmy rozwijać. Poprzez medytację do modlitwy i do kontemplacji.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Marcin z Rzeszowa. Witam serdecznie ojców i słuchaczy. Chciałem powiedzieć, że ta Ewangelia jest dla mnie szczególna i chciałbym zwrócić uwagę na jeden fragment, na to, że Pan Jezus nie czyni tego cudu tak jakby samego z siebie. Bo nieraz człowiekowi wydaje się, że cud to jest pewien rodzaj takiej magii. Natomiast tutaj Chrystus angażuje w ten cud człowieka. I dla mnie to jest bardzo ważny aspekt, także jest to widoczne w innych cudach, że to właśnie człowiek, ci słudzy muszą zaufać słowu Jezusa i wykonać pewną pracę. I co jest niezwykłe, to można powiedzieć, że wartość tego cudu jest mierzona poprzez ich zaufanie, ich zaangażowanie. To, że oni napełnili stągwie aż po brzegi, to właśnie tyle otrzymali wina dla Pana Młodego. I to jest taka pierwsza moja refleksja. Natomiast druga to dotyczy przede wszystkim roli Maryi, bo tutaj Chrystus bardzo wyraźnie wskazuje, że Matka Boża jest najlepszym pośrednikiem. Nawet w pierwszym momencie wydaje się, że on jakby z takim dystansem do tej prośby Maryi się odnosi, a jednak właśnie poprzez interwencję Matki Bożej można powiedzieć, że dochodzi do tego pierwszego cudu, czyli można powiedzieć, tak kończąc tą myśl, że żeby zawsze do Matki Bożej się uciekać i nawet w takich drobnych sprawach, wydawałoby się, że pierwszy cud Jezusa mógłby dotyczyć jakiejś większej rzeczy, no może niekoniecznie właśnie przemiany wody w wino. To wydaje się niemalże taką błahostką, a jednak to jest pierwszy dokonany cud. Czyli nawet w drobnych sprawach daj nam, Maryjo, zawsze takie zaufanie, abyśmy poprzez Ciebie do końca ufali Chrystusowi i Jemu się po prostu oddawali. Dziękuję bardzo i szczęść Boże wszystkim.
Amen, amen. Zawsze kończmy tę modlitwę właśnie tym, niech się tak stanie. Bardzo głęboka refleksja, właśnie zakończona też tą ufną modlitwą. Dziękujemy bardzo za nią. Maryja jest dla nas nauczycielką wiary. Tak ją tutaj przedstawia święty Jan Ewangelista od pierwszego jej ukazania właśnie w Kanie Galilejskiej aż do tego ostatniego pod krzyżem. Jest nauczycielką wiary, a wiara wymaga heroicznego zawierzenia niewątpliwie. I właśnie takiego zawierzenia uczy ona tych sług, którzy napełnili stągwie aż po brzegi. I bardzo też słuszna uwaga, że na ile my się potrafimy otworzyć, na tyle nas Pan Bóg napełni też tą mądrością swoją, która płynie z Bożego Słowa. I wtedy nie będzie to wymądrzanie, jeszcze raz wrócę do tego, co mówiłem na początku, nie będziemy traktowali tych tutaj uwag, nawet egzegetycznych, nawet może nieraz trudnych dla nas, jako wymądrzanie, bo pamiętamy, że mądrość jest darem Boga samego. Wygłupiać potrafią się różni prawda, speakerzy i błaznować i tym zabawiać, prawda, w jakichś serialach kiepskich. Natomiast Słowo Boże jest nam dane po to, żebyśmy się napełniali Bożą mądrością, żeby ludzkie myślenie tylko logiką tego świata zamieniać na logikę Bożą, żeby tę wodę, prawda, którą my dajemy, Bóg mógł przemienić za interwencją Maryi w to cudowne wino godów mesjańskich.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z tej strony, z Centrum Zdrowia Dziecka. Witam bardzo gorąco księdza profesora, którego poznałem kiedyś dzięki Bogu jako rektora seminarium częstochowskiego i drogiego memu sercu ojca Benedykta. Jestem tym pokoleniem kapłanów, którzy mieli łaskę spotykać się ze sługą Bożym Stefanem kardynałem Wyszyńskim, przez niego zresztą wyświęconym. On nas nauczył wielu różnych pięknych tytułów do Matki Bożej, między innymi dziewica wspomożycielka, matka pięknej miłości, ale także właśnie na kanwie tych wydarzeń ewangelicznych, które dziś rozważamy, nauczył nas wołać do niej Matko Dobrej Przemiany. Teraz po wielu latach już kapłaństwa, kiedy służę pracą chorym dzieciom i ich rodzicom, jak również całemu personelowi medycznemu, tak często spoglądając w jej oblicze matki nieustającej pomocy, bo taką jest właśnie w naszej szpitalnej kaplicy, tak bardzo często mówię: Matko Dobrej Przemiany, przemień łzy w uśmiech, chorobę w zdrowie. Przemień nasz egoizm w tą piękną, Bożą, prawdziwą miłość. I patrzę, jak często łzy matek czy ojców wsiąkają w kaplicy, w podłogę tej kaplicy. I wtedy nie tłumaczę, nie wychodzę w tym sensie naprzeciw, żeby pocieszać na siłę, tylko patrzę w jej oblicze. I wiem, że ona jest matką dobrej przemiany. Ona przemienia w sakramencie pokuty, znaczy prowadzi do tego sakramentu, gdzie jest przecież ten cud jakże cudownej przemiany ludzkich myśli, serca, ludzkiej woli. Ona jest niewiastą Eucharystii, która prowadzi nas do ołtarza, gdzie się dokonuje przecież cud przemiany chleba i wina w ciało i w krew Jezusa. I taka właśnie modlitwa do Matki Dobrej Przemiany bardzo często czyni cuda. Rodzice, którzy doświadczają choroby czy śmierci dziecka właśnie tu, w tym miejscu, takim skromnym i szczególnym tego wielkiego szpitala, doświadczają jej pomocy, opieki, tu wychodzą przemienieni, właśnie jak woda we wino. Świadomi, że są dziećmi niewiasty, która ich zrodziła pod krzyżem, w wodzie i w krwi Chrystusa, patrząc na Jego przebity bok i zranione serce. I to jest dla nas wielką pociechą, wielką radością i wielką nadzieją, że właśnie wtedy przy jej opiece, pod jej spojrzeniem, to co po ludzku jest trudne, nawet nie do przeżycia bez wiary, staje się przyjęte z poddaniem się woli Boga. I zawsze to przypominam, zawsze o tym mówię i w konfesjonale, i na mbonce, że jeśli zasłużymy każdego dnia na miano jej dzieci, ale tak bardzo świadomie i wytrwale pracując nad sobą, zwyciężając najmniejsze zło dobrem, to ona okaże się matką. To ona wspomoże. To ona w pokusie ocali. To ona właśnie w tym trudnym doświadczeniu zawsze zwycięży, bo to jest matka dobrej przemiany. Gorąco pozdrawiam, dziękuję za te piękne myśli, które i nam, kapłanom, bardzo pomagają, by lepiej się przygotować do homilii niedzielnej. Szczęść Boże.
Bóg zapłać księdzu Jackowi, który tak wiernie tam towarzyszy tej audycji, jak zauważyłem, od samego początku i dzieli się tymi swoimi doświadczeniami, na pewno trudnymi, ale też dlatego to świadectwo jest takie bardzo autentyczne. Dzięki też za to wspomnienie właśnie o tym tytule Maryi, Matki Dobrej Przemiany. Tak bardzo nam potrzeba tej dobrej przemiany w tej chwili. Tyle się zmienia na naszych oczach i z naszym udziałem. Tylko poprzez trwanie w Bożym Słowie możemy w tej przemianie aktywnie, pozytywnie uczestniczyć.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I ja bym chciał spojrzeć tak od tej strony, że tam się wydarzył cud, prawda?
Tak.
I teraz jest pytanie, gdzie oni są? No są w Kanie Galilejskiej, ale co tam się dzieje? Tam się odbywa ślub, dokonuje się małżeństwo i Pan Jezus przychodzi, żeby to małżeństwo podnieść do jakiejś większej rangi. To miało też chyba duży aspekt w tej sprawie. To tyle, szczęść Boże.
Dzięki śliczne. Dzięki też za zwrócenie uwagi na ten sakrament małżeństwa, ale pamiętajmy, że sakrament jest dopiero znakiem, widzialnym znakiem czegoś niewidzialnego, tej rzeczywistości, która przerasta wszelkie instytucje ziemskie, nawet tę największą, najwspanialszą, jaką jest instytucja małżeństwa. Ten znak w Kanie prowadzi do uświadomienia nam właśnie tej zdumiewającej prawdy, jaka się dokonała w tajemnicy wcielenia, że Bóg związał się właśnie tą więzią oblubieńczą na zawsze z Kościołem. Kościołem, który jest jego oblubienicą. Jest tutaj wielkie dowartościowanie sakramentu małżeństwa, ale jest zarazem jeszcze coś więcej. Tajemnica tej eschatologicznej, ostatecznej więzi Boga z człowiekiem poprzez wcielone swoje słowo.
Prosimy bardzo.
Halo.
Tak?
Szczęść Boże. Nazywam się Roch Kowalski. Telefonuję z Wąchocka. Ja jestem chemikiem z wykształcenia. I muszę przyznać, ja nie dzwoniłem od dawna do Radia Maryja, ale popełniłem świętokradztwo. O kilka lat temu było. No, boleję nad tym być może, ale chciałbym teraz o pewne słowo wyjaśnienia. Otóż hostie nie połknąłem, tylko jakoś udało mi się, w cudzysłowie oczywiście, przemycić.
Proszę pana, ja bym może prosił, żeby na antenie Radia Maryja nie czynić z Radia Maryja, z anteny Radia Maryja konfesjonału, ponieważ to są sprawy, które powinno się rozstrzygać w konfesjonale. Dobrze?
Nie, ale ja bym prosił o wyjaśnienie właśnie tej kwestii.
Ale
dlaczego?
Czy jakąś?
No tej kwestii właśnie, no ja jeszcze nie skończyłem tematu swojego. Więc otóż ja już wspomniałem na początku, jestem z wykształcenia inżynierem chemikiem i poddałem, no wiem o tym, że popełniłem wielkie świętokradztwo. I poddałem ten opłatek, no ten hostię, powiedzmy, analizie. Nie wykryłem żadnych śladów białka. Jak to może być teraz, no ciało Chrystusa? Ciało, powiedzmy, no ciało, czyli powiedzmy białko, no w sensie biologicznym. Wino też. Nikt, absolutnie nie wykryłem w winie śladów białka.
Więc zostawmy ten temat, prawda, bo jednak odchodzimy. Ja nie chciałbym, prawda, żebyś... To jest bardzo ważne i dziękujemy panu też za to, z tym, że mówię to przy innej okazji. W tej chwili drążymy w tej warstwie, jak gdyby symbolicznej, głębszej warstwie Pisma Świętego. Na chemii samej się tutaj nie możemy zatrzymać. Dziękujemy bardzo, ale jeszcze inni słuchacze chcieliby się może włączyć.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, witam ojca Tomasza serdecznie i witam księdza profesora i całą rodzinę Radia Maria w kraju i za granicą. Ja po prostu chciałam się pomodlić, tylko słysząc księdza Jacka, nie myślałam, że to jest młody człowiek. Taki ma piękny, młody głos. Dlatego może... Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Marii Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia. Spraw, abyśmy doznali orędownictwa tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna. Dawcę życia wiecznego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Amen.
Cześć Boże. Panem Bogiem zostańcie.
Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. Bardzo się cieszę dzisiaj, że coraz bardziej nam przechodzą te dyskusje niepotrzebne, takie różne tematy uboczne, przechodzą właśnie w modlitwę. Przypomnę z całym naciskiem, że ta forma, którą tutaj przyjęliśmy świadomie od samego początku, ma prowadzić do modlitwy. Ona nas jednoczy. Ta modlitwa prowadzi do kontemplacji, do udziału w chwale, jaką nas Bóg wcielony w osobie swojego Syna raczył obdarzyć.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym chwilę właśnie w tej chwili podziękować Panu Jezusowi i adorować Go za to, że jest tak blisko w moim życiu, w każdej chwili tego życia, które przeżywam tutaj na ziemi. I jednocześnie uwielbić Go i przeprosić Go za właśnie takie, jakby to powiedzieć, instrumentalne podejście do Niego, za szukanie Go tylko rozumem, za obejmowanie Go tylko tą świadomością, tak po ludzku, za takie właśnie mało nieogarnianie tego Jego wiarą, nie oddawanie Mu tych naszych ludzkich kłopotów całkowicie i tak bezgranicznie.
Bardzo dziękujemy Panu za tę modlitwę. To nic, że ona czasem nam nie wyjdzie tak składnie, jakbyśmy chcieli. Istotne jest to, co Pan Jezus chce przez nas powiedzieć innym słuchaczom również, między innymi i mnie tutaj, i ojcu Tomaszowi tak samo. Bardzo dziękujemy za tę modlitwę. Myślę, że podsumujemy już to, co dzisiaj było tematem naszego rozważania. Mianowicie, zwłaszcza ta scena cudowna, niezmiernie głęboka scena znaku, jakiego Jezus dokonuje. Pierwszy znak, który prowadzi do tego ostatniego znaku, prowadzi nas do do już stóp Golgoty. Zamykamy okres Bożego Narodzenia i wchodzimy w okres zwykły liturgiczny. I Kościół na tym przełomie pokazuje swoim dzieciom poprzez czytania liturgiczne, jakie są głębokie konsekwencje tajemnicy wcielenia. Zauważmy, że w tej tajemnicy istotna jest rola Maryi. I to nie tylko w tym dosłownym wymiarze macierzyństwa Jezusa. Jej rola objawia się również w symbolice przymierza, jakie Bóg zawarł w sakramencie chrztu z każdym z nas. I dlatego na koniec chciałbym przytoczyć słowa Jana Pawła II z listu o różańcu, gdzie w 14 punkcie papież w jednym ze swoich ostatnich dokumentów tak do nas pisze. Chrystus jest nauczycielem w całym tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o nauczenie się Jego samego. A jakaż nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja, mówi Ojciec Święty. Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie, to wśród istot stworzonych nikt lepiej od niej nie zna Chrystusa. I nikt nie może tak jak Matka wprowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium. I dalej mówi papież. Pierwszy ze znaków, jakie uczynił Jezus, przemienienie wody w wino na weselu w Kanie, ukazuje nam Maryję właśnie w roli nauczycielki, gdy zachęca ona sługi do wykonania poleceń Chrystusa. Możemy sobie wyobrazić, że taką rolę spełniała ona wobec uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy pozostała z nimi, oczekując na Ducha Świętego i umacniała ich w pierwszej misji. Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w szkole Maryi, aby czytać Chrystusa, aby wnikać w Jego tajemnice i zrozumieć Jego przesłanie. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom i wszystkim uczestnikom tej dzisiejszej modlitwy za udział w naszej medytacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze naszym gościem w studiu Radia Maryja w czasie audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz profesor Antoni Tronina, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.